Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Duna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach i językach. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Przetłumaczę. Dzisiaj przed naszym mikrofonem wyjątkowo ciekawa, acz skromna postać. Ma za sobą długą, zawodową drogę, która w końcu zaprowadziła ją do branży tłumaczeń. W jej pracy widać jasno, jak ważne jest odpowiednie przekazanie informacji od nadawców z jednej przestrzeni językowej do odbiorców z zupełnie innego świata. Nasza rozmówczyni specjalizuje się w tłumaczeniu patentów medycznych. Nudne i powtarzalne zajęcie? Nic bardziej mylnego. Posłuchajcie sami.
Edyta Zielińska, pracuję jako tłumacz w firmie Duna. Pracuję tutaj już ponad rok.
Powiedz mi, zajmujesz się bardzo taką konkretną działką tłumaczeń. Co jest twoim polem działania?
Ponieważ moim pierwszym wykształceniem, moim pierwszym zawodem jest zawód lekarza, w Dunie zajmuję się głównie tłumaczeniem patentów. Tak w ogóle to chciałam, znaczy zostałam lekarzem, ale takim moim prawdziwym marzeniem było jednak praca bardziej z językiem. No, moja dosyć długa i różnorodna droga zawodowa doprowadziła mnie do tego miejsca, w którym jestem obecnie, czyli korzystam z tego, że mam wykształcenie medyczne, przekładam to na tłumaczenia patentów w języku angielskim.
To jest bardzo ciekawe. Tłumaczysz polskie patenty na język angielski, czy odwrotnie, angielskie na polski?
Angielski na polski.
Wydaje się, że to jest język, który jest niełatwy. Nie jest to język, którego nauczymy się w zwykłych podręcznikach czy na kursach. Wymaga bardzo dużej ilości branżowego słownictwa, ale przede wszystkim też znajomości samej branży. Jak pomaga ci właśnie doświadczenie lekarskie w pracy tłumacza?
No to jest absolutnie sprawa podstawowa, żeby mieć właśnie taki background fachowy z danej dziedziny. Właśnie w moim przypadku jest to właśnie podstawa medyczna. Widzę to może najbardziej w zestawieniu i w takim pewnym kontraście, ponieważ zdarza mi się również tłumaczyć jakieś patenty z dziedziny chemii na przykład i wtedy faktycznie widzę, że to jest to bardzo specjalistyczne słownictwo. Ze słownictwem medycznym nie jest mi tak trudno. Jestem osłuchana z tym, oczytana i właśnie dopiero poprzez porównanie z wejściem w jakąś inną działkę mogę naprawdę zobaczyć, że no łatwo mi jest się poruszać w dziedzinie medycznej, co jakby na co dzień wydaje mi się dosyć proste, chociaż nie zawsze, ponieważ też oczywiście patenty zakładają wprowadzenie pewnej nowości na rynek i tutaj często jest tak, że operujemy językiem angielskim, który należy przełożyć na język polski. Pojęcia są nowe i też czasami nie ma w takich bezpośrednich już gotowych tłumaczeń. Trzeba się sporo natrudzić, namyśleć, zrozumieć, o co chodzi twórcy, co chce przełożyć dokładnie, żeby dane zjawisko, dane jakieś sformułowania trafnie ująć w języku polskim. Oczywiście ułatwieniem pewnym jest również to, że język angielski jest językiem naukowym międzynarodowym. Wiele pojęć również przekłada się tak w sensie takiej kalki bezpośredniej, więc często słowa, które nie istniały, nie funkcjonowały wcześniej w języku polskim, czy uznawane byłyby za błędne sformułowanie, obecnie, ponieważ Polacy też dużo się poruszają po świecie, no jesteśmy tutaj członkami Unii Europejskiej, właściwie można powiedzieć obywatelami świata, to naukowcy dla ułatwienia, żeby oddać jakieś specjalistyczne pojęcie, coś nowego, po prostu posługują się jakby rodzajem spolszczenia danego słowa, które pochodzi z języka angielskiego. Także nie jest to tak, że zupełnie nowe rzeczy trzeba wymyślać.
No właśnie, trochę wyprzedziłaś moje pytanie, bo się zastanawiam i dlatego do niego wrócę, bo to jest interesujące, czy tłumacząc musisz w takiej sytuacji uprawiać też słowotwórstwo gdzieniegdzie.
Tak, zdarza się, że właśnie, znaczy należy na pewno poznać dostępne tłumaczenia już gotowe, tym czym się już naukowcy posługują. W danych obszarach czasami są to bardzo wąskie dziedziny, jak na przykład, nie wiem, zakres przeciwciał monoklonalnych, które faktycznie jest to bardzo wąska i bardzo dobrze teraz rozpracowywana szczegółowo dziedzina. I w tej dziedzinie należy również przed przystąpieniem do tłumaczenia poznać tło, poznać dostępne już gotowe jakieś tłumaczenia, publikacje również polskich autorów, w jaki sposób oni się poruszają, a zdarza się też, że po prostu nie ma tłumaczenia i dosłownie, nie jest to nawet kalka, tylko po prostu dosłownie przekłada się z języka angielskiego na język polski jakiś dany skrót i wchodzi on już po prostu do tak zwanego uzusu.
To jest tak, że przygotowując się do tej pracy, cały czas musisz być na bieżąco z publikacjami naukowymi w dziedzinie medycyny, czy polskimi, czy angielskimi?
Tak, tak, zdecydowanie. Ta dziedzina medycyny bardzo szybko się rozwija, zresztą tak jak wiele innych dziedzin. I faktycznie no, trzeba być na bieżąco, ponieważ często pojęcia albo poszerzają swoje znaczenie, albo zawężają, albo wręcz czasami zmieniają swoje znaczenie ze względu na jakieś nowe odkrycia, nowe zastosowania i no tak w dziedzinie medycyny, w dziedzinie leków pewne na przykład pewne wskazania są dodawane, pewne są wycofywane. Także jest to bardzo dynamiczna, bardzo ciekawa dziedzina i absolutnie nie ma tutaj mowy o jakimśkolwiek zastoju czy jakimś stanie stałym, ustalonym i poruszaniu się cały czas w tym samym obszarze. Jest to cały czas jakby penetrowanie, przekraczanie jakichś granic, odkrywanie nowych tematów, nowych obszarów.
Fascynujące, bo tłumaczenie patentów medycznych z zewnątrz, laikowi zupełnemu, może się wydawać właśnie takim spokojnym zajęciem dla kogoś, kto nie szuka wyzwań, kto chciałby po prostu sobie usiąść i pracować na czymś, czego się nauczy i będzie działo. A tu się okazuje, że ty musisz cały czas się od nowa uczyć.
No tak, bo właściwie samo pojęcie patentu, patent jest to coś nowego, jakaś nowość. Oczywiście nie są to jakieś nowości całkowite, tylko wypływające już z istniejącego stanu, z jakiejś dziedziny. A muszę przyznać, że akurat moje doświadczenie z dziedziną medyczną i tu mówimy również o jakichś substancjach leczniczych, produktach leczniczych jest dosyć szerokie, ponieważ oprócz tego, że mam doświadczenie kliniczne, czyli z pacjentami bezpośrednio, z leczeniem. Również mam doświadczenie, pracowałam w korporacji i jakby pracowałam z lekami pod względem marketingowym. Następnie pracowałam również w dziedzinie rejestracji leków, czyli w obszarze tym, gdzie rejestrowano produkty lecznicze, w obszarze również działań niepożądanych, a także tutaj bezpośrednio, co się wiąże z moją obecną pracą, również byłam ekspertem Europejskiej Agencji Leków do spraw druków informacyjnych. Także też mam takie doświadczenie już i z tłumaczeniami, i z takimi właśnie specyficznymi pojęciami, które pojawiają się jakby na tle już istniejącym i zastanym. Także moje doświadczenie, no i w tej chwili jestem tłumaczem, także faktycznie mam doświadczenie i z rejestracją, i z marketingiem, i z leczeniem, z korektą druków informacyjnych, a teraz jeszcze właśnie z takim od początku do końca zajęciem się i przełożeniem tego, co się pojawiło w języku angielskim, co jest nowe, tak jak właśnie wracając do początku pytania, nie jest to dziedzina stabilna, jest to dziedzina na szczęście zresztą dla nas wszystkich, bardzo dynamicznie rozwijająca się. Zwłaszcza też, co zauważam, bardzo dużo jest nowości w dziedzinie nowotworów, ponieważ no, wiadomo, że jest to obecnie bardzo duży problem. Wielu naukowców się zajmuje tym, począwszy od najpierw przyczyny powstawania, leczenie jakieś przyczynowe, próba określenia czynników predysponujących do zachorowania, co w pewnym sensie no już wiele wiemy na ten temat, ale jest jeszcze no niestety wiele tajemnic i właśnie bardzo, bardzo cenne są te próby podejmowane leczenia, no żeby po prostu nasze życie było lepsze i żeby ta zapadalność na nowotwory nie była tak ogromna jak w tej chwili.
Ktoś kiedyś powiedział, że najlepsi dziennikarze to nie są ci, którzy odebrali wykształcenie na kierunku dziennikarstwa, tylko ci, którzy mają jakiś konkretny zawód i potem idą do mediów opowiadać o tym konkretnym zawodzie. Wygląda na to, że z tłumaczami jest podobnie. Najlepiej odbyć jakąś drogę zawodową i potem wejść w tłumaczenia związane z tą drogą.
No myślę, że w moim przypadku jest to faktycznie, mogę to potwierdzić, że jest to bardzo duże ułatwienie, gdyż myślę, że nie czułabym się tak pewnie. Miałabym dużo więcej wątpliwości, czy faktycznie to, co piszę, oddaje w 100% zamiar autora, ponieważ mam doświadczenie i wykształcenie lekarskie. Mogę po prostu z dużo większą dozą pewności i jakby zapewniając tutaj dużo wyższą jakość tego tłumaczenia. Jeśli chodzi o język natomiast, bo wiadomo, że podstawą jest wykształcenie kierunkowe, ale ważną sprawą jest również umiejętności językowe. Język angielski do pewnego stopnia uważany jest za język prosty i łatwy, natomiast powyżej pewnego poziomu jest już językiem trudnym, jest językiem innym, inaczej zbudowanym niż język polski, więc też tutaj kwestia rozwoju języka sensu stricte jest również bardzo ważną sprawą, ale faktycznie znajomość bazy tego, o czym mówimy, jest na pewno sprawą kluczową, bo później jest to kwestia jakby przełożenia, ale trzeba czuć temat, trzeba wiedzieć, o czym się mówi, mieć ten ogląd z różnych stron, tak jak powiedziałam, ja mam akurat w tej dziedzinie duże doświadczenie, więc takie dopracowanie jeszcze językowe wydaje mi się tutaj jakby dla mnie idealną sprawą.
Kiedy się zajmowałem dziennikarstwem popularno-naukowym, zdarzało mi się sięgać do anglojęzycznych tekstów z czasopism naukowych poświęconych medycynie. Abstrahując od tego, że to sam w sobie nie jest łatwy język, to dostrzegłem taki problem słownikowy, mianowicie większość zachodnich języków ma zbliżone do siebie słowa, które określają czy choroby, czy narządy i tak dalej, a my mamy wszystko swoje własne. To chyba trudne, prawda?
Tak, to znaczy ja jak studiowałam wiele takich, język medyczny w ogóle wywodził się, ten międzynarodowy, pierwotny, była to łacina. Ja jeszcze akurat studiowałam w czasach, kiedy łacina była obowiązkowa na studiach. W związku z tym potem również z łaciny wzięło się wiele określeń angielskich. Moje doświadczenie jest również, miałam takie roczne doświadczenie, odbyłam staż podyplomowy w Paryżu, gdzie właśnie też moim pierwszym językiem obcym był francuski. I też pamiętam moje doświadczenie, że było to znajomość łaciny, nazw łacińskich, bo może znajomość łaciny to za dużo powiedziane, ale nazw łacińskich była dla mnie dużą pomocą, ponieważ faktycznie jest to ten źródło słów łaciński i wtedy łatwiej operować, aczkolwiek również każde państwo, tak jak na przykład Francuzi mają swoją klasyfikację na przykład chorób psychicznych, która odstaje od tych klasyfikacji europejskich czy amerykańskich systemów. Także oczywiście tutaj należy to wszystko dostosować, ale zasadniczo można powiedzieć, że jest to bardzo duże ułatwienie. Znajomość właśnie łaciny i klasyfikacje chorób również też się zmieniają, co parę lat wychodzą aktualizacje, pewne choroby zanikają, pewne choroby się pojawiają czy zmieniają kategorie. Są to w pewnym sensie sprawy umowne. Podobnie jak na przykład jakieś zestawy objawów, nazewnictwo, no więc to potwierdza też to, co mówiliśmy na początku, że trzeba być po prostu na bieżąco.
No i trzeba właśnie w tym wypadku też doskonale operować polskim słownictwem, prawda? Bo kiedy no, wspomniałaś o nowotworach, to same tutaj nazwy glejaków, mięsaków i tak dalej, nie znajdziemy ich odpowiedników w innych językach tak samo brzmiących. Tam one mają zupełnie inne nazwy.
Tak, także faktycznie trzeba być na bieżąco, trzeba się po prostu orientować. Podstawą jest rozumienie, o czym mówimy. I wtedy nawet jeśli nazwa no, nie jest tą kalką językową, tylko wiemy, o czym mówimy, wtedy możemy jakby dobrze odzwierciedlić to, co chciał przekazać autor. Także żeby nie było tutaj faktycznie jakichś pomyłek. Przypomina mi się taka pewna pomyłka na przykład leku, który był w postaci uwodnionej, a przetłumaczone było na język polski, że postać bezwodna. Jest to na przykład dosyć istotna różnica, postać uwodniona czy bezwodna. Jeżeli ktoś faktycznie no, nie jest fachowcem, zbliżone brzmienie angielskie może wydawać mu się nieistotne, natomiast faktycznie dla fachowca no, tu jest już po prostu różnica kolosalna.
Kiedy tłumaczymy poezję, bierzemy odpowiedzialność za uczucia, za wrażenie. Kiedy tłumaczymy piosenkę, bierzemy odpowiedzialność za rytm i za rym, ale kiedy tłumaczymy patenty medyczne, bierzemy odpowiedzialność za cudze życie i zdrowie. Nie przygniata cię to trochę?
Właściwie to może nie myślę o tym, że mnie to przygniata. Staram się po prostu segment po segmencie, bo pracuję w tym systemie Trados, w tym programie. Segment po segmencie po prostu ma być zrobione dobrze i no i po prostu tyle. Myślę, że jest to praca na pewno spokojniejsza niż praca, kiedy miałam pacjenta i musiałam podjąć jakąś decyzję. Pracowałam też na oddziale psychiatrii, gdzie faktycznie nawet duże zagrożenie było próbą samobójczą. Więc tu w porównaniu z jakby z takim bezpośrednim kontaktem z pacjentem pozornie wydawałoby się, że może jest to faktycznie mniej stresujące i spokojne, natomiast no, niesie za sobą, tak jak powiedziałeś tutaj, bardzo dużą odpowiedzialność, także należy to wykonywać z dużym skupieniem, z dużą uważnością, właśnie żeby nie popełniać takich błędów, jak tak jak podałam, uwodniony czy bezwodny, no bo to już jest, może to być naprawdę kluczowe, aczkolwiek myślę, że też sprawa jest taka, że czytany jest to później. Taki patent zleceniodawca jeszcze koryguje, więc wydaje mi się, że jeszcze jest jedna para oczu, która to widzi i to też daje większy komfort pracy.
Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję wam za wspólny czas i już teraz zapraszam na kolejny odcinek podcastu Przetłumaczę. Jesteśmy m.in. na Spotify, Anchor FM, Google Podcasts i oczywiście na YouTube. Do usłyszenia!